Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu z pierwszym sezonem serialu Ahsoka, a dokładnie rzecz ujmując piąty odcinek, długo wyczekiwany z plot twistem pod koniec poprzedniego odcinka, reżyserowany dzisiaj przez Dave'a Filoniego, tak więc będzie o czym mówić. Jeżeli przyjrzyjcie tutaj tylko i wyłącznie po to, żeby posłuchać moich powiedzmy wrażeń, no to przejdźcie sobie do tej minuty, tym razem mam nadzieję nie zapomnę dodać obrazka, albo po prostu sobie przeskoczcie za pomocą YouTube'a do tej części, ponieważ najpierw na początek te kwestie techniczne, jak i również odniesienie się do Waszych komentarzy. Po pierwsze przypominam, że w przyszłym tygodniu nie mam możliwości nagrywania normalnie, standardowo recenzji, więc pojawi się ona na Facebooku. Będzie taki krótki filmik, tak jak na Celebration wrzucałem, podsumowujący mniej więcej moje ogólne wrażenia. Natomiast pełnoprawna recenzja YouTube'owa szóstego odcinka Ahsoki pojawi się kilka dni później, dokładnie rzecz ujmując w sobotę. Urlop jest, więc korzystam, więc z tego to wynika. Po drugie, moi drodzy, kwestia jest tego typu, że odnosiłem się w poprzednich materiałach do Waszych komentarzy i bardzo mi się to szczerze mówiąc podoba i mimo, że jest dużo komentarzy do przeglądania, no to oczywiście wolę w tą stronę. Za wszystkie Wam serdecznie dziękuję. Ale dzisiaj do tych komentarzy, większości z nich będę odnosił się w trakcie recenzji, ponieważ dużo kwestii łączy się z tym, co dzisiaj dostajemy. Natomiast jest jedna kwestia, która pojawiła się w komentarzu. Ja ten komentarz powiedzmy mniej więcej tutaj wkleję, tak żebyście mogli go sobie przeczytać, więc najwyżej spauzujcie filmik i przeczytajcie. I najważniejsza kwestia, która w nim się jest, to fakt tego, że może ja za bardzo przesadzam, wymagając zbyt wiele od seriali gwiezdnowojennych, czy też od Dave'a Filoniego, jeżeli chodzi o jakość tych seriali, ponieważ powinniśmy już się raczej do tego przyzwyczaić. No i generalnie rzecz ujmując, mogę zrozumieć takie podejście, no bo dostaliśmy trzy seriale Mandalorianina, dostaliśmy Kenobiego, dostaliśmy Boba Fetta, dostajemy teraz Ahsokę i ten poziom jest mniej więcej taki sam. I jasne, jest pewnego rodzaju poprawa, jeżeli chodzi o efekty specjalne, chociaż to czasami idzie w górę, czasami idzie w dół, więc raczej powiedzmy jest to mniej więcej na tym samym poziomie, ale no generalnie może nie ma już sensu kłócić się i walczyć z wiatrakami, skoro tak ma to wyglądać i w ten sposób to będzie funkcjonować. Tylko ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Znaczy się rozumiem, że rzeczywiście może, na pewno, prawdopodobnie życie byłoby o wiele łatwiejsze i mniej stresujące, gdybym powiedzmy poddał się temu i dał. Tylko jest pewien mały problem. To nie jest nieosiągalne. Ja nie mówię o tym, że każdy serial gwiezdnowojenny, czy też każdy sezon ma być na poziomie największych przebojów, jeżeli chodzi o seriale, czy filmy, czy coś takiego. Biorąc szczególnie pod uwagę, że no, dostaliśmy Andora. I nie mówię o tym, o czym jest Andor. Nie mówię o tematyce, o okresie czasowym i tak dalej. Chodzi mi o to, o tą czystą, prostszy aspekt techniczny Andora, który dla mnie nadal jest dowodem na to cały czas, że da się zrobić dobry serial telewizyjny w wersji, powiedzmy, w wersji gwiezdnowojennej na technicznym poziomie. Nieważne, czy to będzie o Ahsoce, czy to będzie o innych Jedi, czy to będzie o Bobie Fecie, o Kenobim, da się zrobić dobrze technicznie serial. Po prostu. I moim zdaniem nie powinniśmy osiadać na laurach, chociaż jest to raczej złe określenie. Nie powinniśmy akceptować tego, że no jest jak jest, ale dobra, spoko, muszą być produkowane te seriale. Nie, absolutnie nie. Jeżeli to by oznaczało, że na przykład seriale wychodziłyby rzadziej, na przykład jeden serial, powiedzmy, czy jeden sezon na rok, ja nie mam z tym absolutnie żadnego problemu. Ja stoję po tej stronie tej dyskusji, która mówi, że nie, wymagajmy od twórców jeszcze lepszej pracy, jeszcze lepszego dopracowania pod kątem scenariusza, pod względem scenografii, kostiumów, montażu, nagrywania, czy powiedzmy ujęć, bo powinniśmy najzwyczajniej w świecie, no jasne, okej, okay, może być fajnie, bo jest fajnie gwiezdnowojennie, o czym pewnie dzisiaj będziemy sporo mówić, ale mówmy twórcom, że okej, okay, pracujcie dalej, idźcie do przodu, nie stójcie w miejscu i nie zadowalajcie się tylko i wyłącznie faktem, że coś jest Gwiezdnymi Wojnami i tyle wystarczy, bo można mimo wszystko to poprawić. No dobrze, moi drodzy, ale teraz po tym powiedzmy małym wstępie odnoszącym się do komentarzy z poprzedniego odcinka, jednego komentarzu, tak naprawdę przejdźmy do tego, co dzisiaj dostaliśmy. I dziś będziemy przechodzić przez odcinek tak mniej więcej jak on był, ponieważ nie jestem w stanie powiedzmy tak łatwo i otwarty sposób podzielić tego, co było dobre, co było złe, bo tutaj jest bardzo dużo elementów, które są pośrednie, jeśli tak to mogę nazwać. Ale muszę zacząć od ogólnego wrażenia, bo generalnie rzecz ujmując, wydaje mi się, że piąty odcinek Ahsoki jest na razie najlepszym, jakim dostaliśmy. I jest to odcinek, który naprawdę mogę powiedzieć, że w pewien sposób mnie bawił i mi się podobał. Zaraz będzie druga strona monety, żeby nie było aż tak optymistycznie. Ale generalnie jest to, moim zdaniem, wydaje mi się, że Dave Filoni dostarczył nam najlepszy odcinek z tego serialu, jeżeli chodzi o właśnie to wykonanie, o którym przed chwilą mówiłem. Jasne, nadal są momenty, gdzie mamy ekspozycje w dialogach, albo mamy dziwne zagrywki, albo aktorzy no, nie dają czasami momentami rady z tym, co dostają, o czym będę za chwilę mówił, ale generalnie rzecz mówiąc, mamy tutaj największą ilość dobrych ujęć, dobrej pracy kamery, małej, relatywnej, znaczy pewnej ilości poczucia rzeczywiście tej przygody, tajemniczości, epickości, o której będę mówił na końcu. Generalnie rzecz mówiąc, to był naprawdę dobry odcinek. W pewnym zakresie bym powiedział i jest to coś, co jest naprawdę przyjemne i zdecydowanie na razie z tych 5 odcinków, które dostaliśmy, on mi się klasuje na samej, powiedziałbym, górze. Tylko z drugiej strony jest to odcinek bardzo subiektywny. I ja wiem, jest cała dyskusja w komentarzach, za którą wam serdecznie dziękuję, o tym, jak bardzo powinniśmy być subiektywni, obiektywni i ja zaznaczam zawsze, że ja no nie jestem, nie, wybaczcie, jestem zbyt głupi i zbyt prosty chłopak ze mnie, żeby być w 100% obiektywny. Staram się, ale dosyć często do tego w ten sposób podchodzę. Jednak w tym przypadku, w przypadku tego odcinku mamy chyba najlepsze pokazanie tego, że to nie jest do końca samodzielny serial, ponieważ to, co dzisiaj się dzieje, to, co dzieje się w świecie między światami, to, co się dzieje z Jasonem, to, co dostajemy z Purgilami, to wszystko jest bardzo, bardzo, bardzo mocno połączone z Rebelsami, no i też w pewnym stopniu jest to połączone z Clone Warsami, jeżeli mamy te retrospekcje, I guess, że to są retrospekcje i jest to serial, który, jest odcinek, który wydaje mi się może być najbardziej taki dziwny i niezrozumiały dla ludzi, którzy na przykład nie oglądali Rebelsów, albo którzy, no nie, raczej nie pamiętają, to nie, ale którzy po prostu nie wiedzą, co działo się w Rebelsach, szczególnie, że Filoni, wydaje mi się, nie ułatwia nam tej sprawy, szczególnie jeżeli chodzi o świat między światami. I jednocześnie cały czas mam z tyłu głowy ten aspekt, który nie jest wadą, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja nie do końca daję to jeszcze teraz, w tym momencie, jako wadę, ale dzisiejszy odcinek bardzo mocno mi pokazuje i sprawia, że bardziej sobie zadaję pytanie, dlaczego to jest live action? Dlaczego to nie jest animacja? Dlaczego to nie jest kolejny sezon Rebelsów? Albo ewentualnie, dlaczego to nie jest nowy serial animowany, nie wiem, Ahsoka albo Heir of the Empire, czy coś takiego. Zakładam, że wynika z tego, że trzeba zrobić film, więc film musi być podłączony ewentualnie przez serial aktorski, ale jakby mówię, nie jest to wada, to jest coś, nad czym się zacznę teraz jeszcze bardziej zastanawiać, żeby spróbować znaleźć jakieś wnioski czy argumenty za tym, co powiedzmy przy podsumowaniu całego pierwszego sezonu. Więc generalnie rzecz mówiąc, w ramach drugiego już wstępu, dostajemy naprawdę momentami dobry odcinek, ale odcinek, który jest, jakkolwiek to zacznie, mocno gwiezdnowojenny, mocno dla fanów, którzy mocno siedzą w in-universe i który ma już ten problem, że no właśnie jest Gwiezdnymi Wojnami, a nie serialem czy odcinkiem w świecie Gwiezdnych Wojen. No dobra, ale oczywiście zacznijmy od tej pierwszej części. Ona jest troszeczkę pocięta, ale niech skupmy się, bo ona się pojawia nam praktycznie jako pierwsza, czyli Świat Między Światami. Czyli Ahsoka konfrontuje się z Anakinem Skywalkerem i przechodzi jakąś lekcję. I zacznijmy od aspektu technicznego, bo generalnie rzecz ujmując, wygląda to zaskakująco dobrze przez większość czasu. Anakin, nie wiem, czy już nie ma tego CGI, ale wygląda lepiej. Jakby zakładam, że on nie ma tego CGI, bo jest go na tyle na dużo na ekranie, że to już powiedzmy przerosło te możliwości. I on wygląda w porządku. Jakby widać, że jest starszy względem tego, co było w Clone Warsach, ale wygląda naprawdę jak najbardziej w porządku i jest to jak najbardziej na plus. I teraz cały ten aspekt mogę zrozumieć, jeżeli niektórzy fani będą chwiali zachwytów. Bo mamy aktorską wersję Clone Warsów, odtworzenie bitwy na Christosis i bitwy o Mandalore, czy też Siege of Mandalore, z aktorką, młodą aktorką, nie wiem jak się nazywa, która wciela się w Ahsokę. Mamy Anakina, który chodzi w tej zbroi Anakina z Clone Warsów, mamy klony, mamy Rexa, no i to jest coś, co zakładam będzie nie do przecenienia dla ludzi, którzy wychowali się na Clone Warsach oglądanych na telewizji polskiej w sobotę czy w niedzielę rano i rozumiem, jakby totalnie to rozumiem. Z drugiej jednak strony cała ta sekwencja nauki z Anakinem jest troszeczkę dziwna. Ale zanim jeszcze do tego przejdźmy, jeden aspekt techniczny. Te retrospekcje z Clone Warsów. Trochę liczyłem na to, że one będą w animacji. Autentycznie, tak troszeczkę miałem cichą nadzieję, że jest to zrobione, będzie to zrobione w animacji, żeby pokazać to przejście między dwoma źródłami, ale mamy tu wersje aktorskie. I teraz tak, są momenty, świat między światami wygląda bardzo spoko. Są momenty, gdzie ta gra kolorami, szczególnie kiedy tam Ahsoka się budzi w tym czerwonym tle, jest bardzo ładny początek, tylko znów tam widzimy tą kopułę. Widać, że jest mnóstwo dymu, nie dlatego, że to jest bitwa, tylko to jest mnóstwo dymu, żebyśmy zakryli tą kopułę i nasi bohaterowie, czy też szczególnie te klony tak sobie biegają z lewej na prawą i tak dalej. No i jest to ograniczające. Jakby twórcy próbują, starają się zrobić to jak najbardziej epickie, jak najbardziej wielkie, że mamy oddalenie kamery, gdzieś tam wybuchy, okej, ale cały czas czuję, że to jest dosłownie zasłona dymna. No dobrze, ale teraz przejdźmy do tego, co tam się dzieje, lore, czy też jeżeli chodzi o postacie, o świat, bo ja jestem troszeczkę skonfundowany i tutaj są rzeczy, których albo nie zrozumiałem, albo nie wyłapałem, więc tutaj śmiało piszcie swoje interpretacje, bo po pierwsze, lekcja udzielona przez Anakina Skywalkera jest dla mnie nie do końca zrozumiała. Czy chodzi o to, że Ahsoka nie chciała żyć i teraz chce bardziej żyć i działać do przodu? Czy nauczyła się, że w byciu Jedi nie chodzi tylko o to, żeby być wojownikiem? Całe te dialogi między naszą dwójką bohaterów są... Ja nie wiem, ja za bardzo tego nie kumam i może jeżeli bardzo dokładnie bym obejrzał Clone Warsy i Rebelsy jeszcze raz, to może wyłapałbym, o co chodzi, ale ja się tu jest trochę skonfundowany. Nie wiem, dlaczego Ahsoka aż tak bardzo przechodzi tą przemianę i o co właściwie tam chodzi. Te dialogi też nie są może jakoś tam... One nawet są nieźle napisane, tylko są tak tajemnicze, że ja nie kumam tej tajemniczości. Jakby to jest trochę szczerze mówiąc mnie przerasta. Walki na miecze są jak najbardziej w porządku, całkiem nieźle. Są mocno gwiezdnowojennowate, bo mamy mnóstwo momentów, gdzie nasi bohaterowie mogą się pyknąć i spokojnie mogliby się pokonać, tak jak w prequelach, ale jest to dobrze zrobione. Jest to jak najbardziej na plus. Z drugiej strony jest... Anakin jest trochę dziwny, bo to nie jest Anakin, przynajmniej ja to tak interpretuję, to nie jest Anakin, który jest duchem mocy po epizodzie 6. I mam wrażenie trochę, że ten Anakin nie wie w ogóle o tym, że ma syna, w ogóle, że przeszedł na jasną stronę mocy. To jest Anakin, który nie pamięta chyba konfrontacji z Ahsoką w finale drugiego sezonu Rebelsów. To jest dziwne, bo ona trafia do świata, gdzie spotyka Anakina, który jednocześnie jest Anakinem, jednocześnie już jest Darthem Vaderem. Swoją drogą bardzo dyskretne i delikatne te takie, wiecie, burza, to znaczy takie błyski piorunów, gdzie przez chwilę widzimy Vadera zamiast Anakina, jakby subtelność level 1000, no ale dobra, niech będzie. I to jest dziwne. I tu przechodzę do tego głównej kwestii, bo czym jest znów świat między światami? I jeżeli ktoś nie oglądał Rebelsów, to nie będzie miał za bardzo pojęcia, co właśnie zobaczył w tym odcinku. Czy to są zaświaty? Bo trochę tak to brzmi. Trochę brzmi tak, jakby Anakin testował Ahsokę, czy jesteś godna nadal żyć i robić, co masz robić. I nie wiem, czy do tego się sprowadza cała ta lekcja. Z drugiej strony, nie wiem, jak łączy się to ze światem między światami w Rebelsach, bo tam w animacji mieliśmy przestrzeń, której mogliśmy przechodzić przez różne portale, przez punkty wejścia, mogliśmy wejść do świata, gdzie mogliśmy przeskakiwać w jakiś sposób w czasie i przestrzeni. Okej, tutaj natomiast, cytując jeden z lepszych komentarzy z poprzednich odcinków, Baylen tak mocno pizgnął Ahsokę, że ta przebiła się przez naszą materię i wbiła się do świata między światami w wodzie. I nie wiem za bardzo, co to miało być, bo jakby to jest zupełnie inna funkcja niż świat między światami w animacji. Tam mieliśmy alternatywny, nie wiem, świat albo taki webway trochę jak w Warhammerze 40, gdzie możemy przejść między różnymi pozycjami w czasie, a tutaj mamy czyściec. Mamy coś na zasadzie Harry Potter spotyka się z Dumbledorem w zaświatach, ale ten Dumbledore, czyli Anakin Skywalker, nie jest Anakinem Skywalkerem duchem po epizodzie 6, tylko jest... jakąś projekcją. Nie wiem za bardzo, czym jest. I ja jestem troszeczkę zagubiony i nie wiem za bardzo, jak to interpretować, bo sam Filoni, który wymyślił Świat Między Światami, przepisał w jakiś sposób chyba zasady. I wiecie, i jasne, pewnie ktoś za chwilę mi napisze w komentarzu, że on w wywiadzie mówił to i tamto. Okej, jasne, tylko że wywiady nie są produkcjami. Ja powinniśmy ogólnie dostawać, czy być w stanie zrozumieć te rzeczy na podstawie tego, co mamy na ekranie, albo domyślać się w wystarczający sposób. A tutaj też nie mówię tego jako negatyw, tylko jestem trochę zdziwiony, czym tak właściwie ten świat między światami jest. I jaka była ta lekcja? Zakładam, że fani Clone Warsów, czy ci, którzy się wychowali na Clone Warsach, będą zachwyceni i super, fajnie. Dla mnie jest o tyle dobra rzecz, że nawet w jakiś sposób to było intrygujące, to było mistyczne. Technicznie, tak jak mówiłem, czasami momentami to przeszkadzało, ale nie za bardzo rozumiem. Jakby trochę wydaje mi się przekombinowana ta lekcja mistycyzmu, albo po prostu jeszcze się nie wyspałem po wyjeździe integracyjnym z pracy i to może wpływać na mój odbiór. Generalnie rzecz ujmując, ten aspekt, powiedzmy, jakby to powiedzieć, powiedzmy mistyczny świata między światami, jest jak najbardziej intrygujący i w porządku, i mimo jego wad, o których wspominałem, jest naprawdę całkiem nieźle. No dobrze, z drugiej strony, powiedzmy, zanim przejdziemy do finału, bo finał będzie jakby osobną częścią, którą chyba będę najbardziej chwalił, moim zdaniem, i zanim przejdziemy do Ahsoki, bo ona, o niej też trzeba osobno powiedzieć kilka słów, no to skupmy się na tym, co się dzieje dookoła, czyli oddział X-Wingów, których zostało 3 z 5, oraz Hera szukają Sabine, szukają Ahsoki. I tutaj mamy tak, mamy Huyanga, który chyba jest najlepiej zagraną postacią w tym odcinku, kiedy on mówi, że one nie powinny się rozdzielać, nigdy mnie nie słuchają, nigdy mnie nie słuchają. To było tak świetnie zagrane przez aktora głosowo, że ja przynajmniej odbierałem to w ten sposób, że jemu nie chodzi tylko i wyłącznie o Ahsokę i Sabine, tylko chodzi mu o wszystkich Jedi, którzy byli w przeszłości, o tych Jedi, których on przez te tysiące lat uczył i szkolił, i to jest jak najbardziej w porządku. Hera, jakoś nie umiem kupić tej postaci. Jakby w tym odcinku ona nie jest zła, jest tą taką panią generał, która nie za bardzo pasuje do tej struktury, ale jest jakby, powiedzmy, całkiem w porządku, chociaż absolutnie nie kupuje mnie jakoś ona bardzo. Z Jasonem jest tylko ten problem, że rzeczywiście musimy mieć tą ekspozycję dla widzów, którzy nie widzieli Rebelsów, gdzie Huyang musi powiedzieć przepraszam, panu Miyagiemu z X-Winga, cały czas mi się wylatuje jego nazwisko z głowy, to nie jest złośliwość z mojej strony, tylko po prostu nie pamiętam, że to jego ojcem był Kanan Jarrus, który był Jediem. No to jest ten właśnie problem, że już pewne rzeczy musimy tak w ten sposób uzupełniać, żeby ludzie nadążali. Ale generalnie rzecz ujmując, te aspekty, czy to wizualne, są w porządku. Jakby to nie są jakieś wybitne rzeczy, ale są jak najbardziej w porządku. Bardzo mi się szczególnie podoba, jak X-Wingi czy Ghost lecą nad wodą. Generalnie statki w tym odcinku, potem przelatująca pod koniec flota Nowej Republiki, są naprawdę ładne. Jakby, kurde, tu są takie momenty, gdzie nie mogę się przyczepić do niczego, bo to naprawdę CGI-owo wygląda jak najbardziej w porządku. Generalnie pod względem CGI większość zdecydowana tego odcinka wygląda zdecydowanie jak najbardziej na plus. Więc ten aspekt, powiedzmy, jest sobie. On nie jest jakiś tam, powiedzmy, bardzo, bardzo rozbudowany. Są takie momenty, gdzie czasami Filoni chyba nie za bardzo wiedział, co powiedzieć bohaterom, jak mają się zachowywać na scenie, na tym, powiedzmy, kręgu, szczególnie kamiennym, żeby to jakoś bardziej naturalnie wychodziło, ale okej, to są takie drobne, pojedyncze sceny, które można byłoby przymodelować, ale generalnie ten aspekt, powiedzmy, wypada w porządku, jak i również wypada dyskusja z politykami, z Mon Mothmą. To jest standardowy scenariusz, który nawet ma sens, bo jakby bierzmy pod uwagę, że Hera, która po pierwsze zabrała siebie, to już jest problem, ale zabrała 5 innych pilotów wbrew wszelkiego rodzaju rozkazom i pamiętajmy, co jest niezwykle ważne, ona 2 tych pilotów straciła, bo oni w poprzednim odcinku 2 pilotów zginęła. A Hera jakby zachowuje się, że nic się nie stało i nie to, że kibicuje politykom, bo wiadomo, że w tym serialu politykom nie da się za bardzo kibicować, bo oni są tak napisani, ale no mamy tutaj uzasadnienie i na przykład aspekt tego, że Ahsoka by przydała się po to, żeby ci pomóc w zeznaniach, ma sens jak najbardziej i działa. Tak więc nie przedłużam już tego aspektu, bo to są takie standardowo całkiem nieźle zrobione rzeczy, wątki, które wiadomo mogły być trochę lepsze, ale mimo wszystko wypadają całkiem solidnie. No dobrze, ale zanim przejdziemy do creme de la creme, czy też powiedzmy głównej bohaterki tego serialu, czyli Ahsoki w tym odcinku, finał. finał, który jest epicki. I tego nie mówię złośliwie, nie mówię ironicznie. A pługile wylatujące z powierzchni planety, z atmosfery planety, żeby skoczyć nad przestrzeń i unikające, czy też powiedzmy flota Republiki, Nowej Republiki, która ich unika, i Ahsoka, która próbuje wykorzystać to, jak Pinokio, powiedzmy, będzie połkniętym przez wieloryba, to jest epickie. Znaczy, z jednej strony ja to kupuję. To jest właśnie ten moment, gdzie ta baśniowość, ta przygodowość Gwiezdnych Wojen, która może być czasami dziwna, jest dobrze zrobiona. To jest to, do czego ja się odnosiłem w poprzednich odcinkach. Czasami, że niektóre z tych elementów nie działały dla mnie nie dlatego, że były durne, przesadzone, baśniowe, kreskówkowe, tylko dlatego, że były kiepsko zrealizowane. Natomiast tutaj ja to jak najbardziej kupuję. Kupuję to, że Ahsoka za pomocą mocy połączyła się z Purgilami. Wynika to przede wszystkim z faktu tego, że ja bardzo już od czasów Rebelsów lubię koncept Purgili. Lubię fakt tego, że tak jak my ludzie w naszym świecie, obserwując ptaki, zdobyliśmy inspirację do podróżowania w samolotami, nauczenia się latania itd., itd., tak w świecie Gwiezdnych Wojen, obserwując przygodę, ludzie czy też inne gatunki nauczyły się skakać nad przestrzeń. I to jest coś, co mi się podoba. Po drugie, te purgile wyglądają naprawdę dobrze. To, jak przelatują koło floty, wygląda naprawdę solidnie, wygląda epicko właśnie, tak przygodowo. Rzeczywiście idziemy w nieznane i to super działa. Do tego tutaj, nie tylko tutaj, ale przede wszystkim w tym momencie tego odcinku robi niesamowitą robotę muzyka. Nie są to, powiedziałbym, ścieżki dźwiękowe, które zapadają w pamięć tak momentalnie, tak jak na przykład Jingle Mando, ale pasują idealnie do tego, co widzimy na ekranie. I to jest... to jest fajne, w końcu czuję tą przygodę, w końcu jest to, że kurde, jest ta baśniowatość, jest ta przesadzona rzecz, jest ta konfrontacja wierzenia, że coś po prostu może się dziać, bo tak działa wszechświat versus sztywna polityka wojskowa i tak dalej. Okej, w porządku, bo tutaj to działa. Naprawdę ta scena finałowa jest taka, że ej, kurde, to mi się podoba, jest naprawdę na plus, zobaczmy, dokąd zaprowadzi nas ta przygoda. Więc ta scena finałowa też ona jest bardzo dobrze, wydaje mi się, milcząca. Znaczy się mamy, nie mamy tam jakichś specjalnych dialogów, przemów i tak dalej, tylko po prostu mamy, skupiamy się na tym, co widzimy. I to jest właśnie ten aspekt, że możemy czasami niektóre rzeczy pokazać, zamiast je powiedzieć i poczuć tą epickość. Więc to jest ten moment, gdzie generalnie uświadomiłem sam sobie, że Dave Filoni zrobił naprawdę niezłą robotę, jeżeli chodzi o ten odcinek, jeżeli chodzi o reżyserię, jeżeli właśnie uchwycenie tego wszystkiego. Jasne, czasami, żeby uchwycić to w 100%, czy nawet w 80%, musimy znać inne rzeczy, no ale to jest to, o czym wspominałem, że mamy ten problem, że to jest, no powiedzmy, kontynuacja innych dzieł. Ale generalnie rzecz ujmując, podsumowując tą część, finał jest jak najbardziej na plus. Na sam koniec Ahsoka. I tutaj odnoszę się do waszych komentarzy, niektórych z waszych komentarzy z poprzednich odcinków, że Ahsoka nie jest, powiedzmy, sztywną osobą, nie jest dziwną osobą, tylko ona jest doświadczoną wojowniczką, która wiele przeszła w życiu, albo że Ahsoka, bo Dave Filoni powiedział w jakimś wywiadzie, że ona zaraz przejdzie przemianę, że ona jest inna i tak dalej, i tak dalej. I po pierwsze, to co mówiłem wcześniej, serial, dane dzieło, czy to film, czy to komiks, czy to książka, czy to serial, ma nam to pokazać. Przede wszystkim pokazać, ewentualnie powiedzieć. I z tego powinniśmy wiedzieć. I ja do tej pory, do tego odcinka, tej Ahsoki nie kupowałem. I chyba największym problemem jest to, że za bardzo nałożony jest ciężar doświadczeń z innych produkcji, że musisz pamiętać konkretnie poprzednie produkcje, żeby to złapać i żeby połączyć to sobie z tą naszą Ahsoką. Ale chyba największy problem z tą postacią jest taki, że aktorka nie daje rady. Jakby i to, co wiele osób z was tam, niektórzy mi zwracali uwagi, czemu ty się czepiasz o te ręce i tak dalej, bo ja mam wrażenie takie, że często Ahsoka nie ma co robić. Że jakby scenariusz, przy scenariuszu jest napisane, Ahsoka ma być epicka. I ta biedna Rosaria Dawson, ona stoi i ona... i ona zakłada ręce. No bo co ma innego? Jakby mam wrażenie, że Dave Filoni stwierdza, że i tak wszyscy będą zachwyceni Ahsoką, więc nic za bardzo nie rób. I ta jej wyniosłość, ta jej taka dystans bardzo mi przeszkadza. No i teraz generalnie przechodząc do dzisiejszego odcinka, jest pewnego rodzaju zmiana. Niewielka, ale jest. Tak jak mówiłem wcześniej, ja za bardzo nie kumam lekcji wyciągniętej po spotkaniu z Anakinem. Nie wiem, dlaczego Ahsoka nagle stała się Gandalfem Białym i absolutnie nie mam bladego pojęcia, jak to jest, że pod koniec Rebelsów ona już ma ten strój Gandalfa, ale teraz znowu się staje tym Gandalfem. Czy to jest jakiś retcon, czy to są jakieś inne sceny, bo na przykład mój znajomy Jerry z konglomeratu podcastowego zwrócił mi uwagę, że ostatnia scena Rebelsów z Ahsoką i Sabine to jest odtworzona pod koniec drugiego odcinka. I ja już nie wiem, szczerze mówiąc, trochę się gubię, jak to wygląda. Trochę czuć tą przemianę Ahsoki na koniec, że ona jest jakaś taka bardziej radosna, uśmiechnięta, na zasadzie jednoczona z mocą. Tylko ta przemiana nie jest jakoś bardzo dla mnie uzasadniona. Jakby problem mam taki, że nie wiem, co było wcześniej z Ahsoką nie tak i teraz co się naprawiło. Generalnie no widać, że coś tu jest z tą postacią, że ruszyło do przodu, ale no trochę bardziej miło na nią patrzę, nie będę kłamał, ale coś tu jest nie halo. Co jest troszeczkę przykre, znaczy przykre, ale jednocześnie jakąś promieniem nadziei jest to, że ta mała dziewczynka, która grała tą Ahsokę, swoją drogą jestem zaskoczony, że Ahsoka z pierwszej retrospekcji, a z drugiej retrospekcji, czyli pierwszego sezonu Clone Warsów i Siege of Mandalore, to jest ta sama aktorka i ona jakby strasznie, no coś się powinna postarzyć, jakby powinna być starsza, no ale dobra, nieważne. Ta dziewczyna już trochę więcej zagrała emocjami i już trochę więcej pokazała tego charakteru Ahsoki i tej jej, powiedzmy, buntu, bo Rosario Dawson dla mnie cały czas jest chodzącym monumentem, jest chodzącym drewnem, jest chodzącym granitem. Po prostu ona tak jest i ona jest potężna i ona jest wielka i ja tego nie kupuję. Jeżeli dla was to działa, okej, okay, jak najbardziej, ale odnosząc się teraz tak bardziej do tych komentarzy, nie kupuję tej postaci. Po tym odcinku jest trochę lepiej. Jakby z jednej strony czuję, że jest trochę lepiej. Nie wiem dlaczego jest lepiej, nie wiem od czego wyszło to, ale no cóż, jest jak jest i też nie powiem, ta przemiana w tej jej białej szaty jest tak dyskretna, że o matko bosko, ale dobra, okej, okay, Ahsoka jest. Nadal uważam, że Huyang jest najlepszą postacią w tym odcinku i najlepsze kwestie padają z jego ust. Inni aktorzy długoplanowo dają radę, nawet ta Hera, powiedzmy, Ahsoka jest jakaś dziwna. No nie mogę jej do końca rozgryźć i zobaczymy, może do końca tego sezonu uda mi się jakoś ostatecznie skumać, dlaczego jej nie lubię tak bardzo, a znaczy tak bardzo, no trochę, albo ewentualnie coś się z nią stanie tak, że rzeczywiście stwierdzę na koniec tego sezonu, że jest jak najbardziej w porządku. Dobrze, moi drodzy, tak więc autentycznie jest mi trochę szkoda, że za tydzień nie będę mógł nagrać od razu tej recenzji, bo zapowiada się naprawdę ciekawy odcinek, no ale urlop długo wyczekiwany, więc jak najbardziej. Co nas czeka? Czekają nas 3 odcinki, gdzie już nasi prawie wszyscy bohaterowie wylądują w drugiej galaktyce. No i będzie odkrywanie tej galaktyki, będzie spotkanie z Traunem. Zakładam, że Traun się pojawi pod koniec następnego odcinka, a Ezra może nawet jeszcze później. Zobaczymy. Na razie nie wydaje mi się, żebyśmy skończyli na jednym sezonie. Będzie chyba drugi sezon Ahsoki jak najbardziej, ale to są moje przypuszczenia. Natomiast to jest o tyle fajne, że teraz możemy bardzo, bardzo, bardzo spekulować, co będzie dalej. Oczywiście pewnie niektórzy znają plotki z internetu, co będzie dalej, ale dla tych, którzy nie spoilerują, czy też nie czytają takich rzeczy, ja nie wiem. I to jest fajne. I to jest przyjemne, bo ja autentycznie nie wiem, co nam dostaniemy. Całkiem nieźle i to sprowadza mnie do tego, że rzeczywiście ten odcinek był niezły. Miał swoje problemy, miał swoje i wady, i cechy, które nie są ani wadami, ani zaletami, tylko są cechami, które, powiedzmy, mogą różnie być odbierane przez różnych widzów, ale jest zaskakująco dobrze. Jak na Ahsokę, jak na Dave'a Filoniego i trochę się bałem, ale jest, wydaje mi się, trochę postęp, jeżeli chodzi o jego tworzenie odcinków. Może nie pisanie, ale tworzenie, dobieranie odpowiednich kadrów, ujęć, pracy kamery, żeby to dobrze pokazać i jest okej ten odcinek. Teraz, kiedy to wszystko wam powiedziałem, wydaje mi się, że dostaliśmy najlepszy na razie odcinek pierwszego sezonu Ahsoki i nawet się bawiłem. Nawet się naprawdę całkiem mogę powiedzieć, nieźle bawiłem, mimo różnego rodzaju niezrozumiałych rzeczy przeze mnie, więc jeżeli twierdzicie, że wiecie lepiej, albo macie jakieś uzasadnienie, albo teorię, no to piszcie w komentarzach i ja to z miłą chęcią przeczytam. Dobrze, moi drodzy, tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie, mam nadzieję, że chociaż trochę wam się podobało, jak i również standardowo przypominam, że jeżeli podoba się to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, zamiast mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie oczywiście w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia w kolejnych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z wami. Na razie, cześć!